Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
Kręcili, kręcą i kręcić będą. To w Szczecinie powstały zdjęcia do takich filmów jak Rachunek sumienia, Cała naprzód, Alicja, Skarga, Młode wilki, Moja Angelika, Ławeczka czy bliższe naszym czasom Anatomia zła i obietnica oraz seriale Odwilż i mający zaplanowaną premierę na początku listopada Heweliusz. Jaki jest Szczecin w filmie i filmy w Szczecinie? Jak wyglądała i wygląda kultura filmowa w naszym mieście?
Rozmowy nieuczesane o Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk, i Marian Kalemba, pasjonat historii.
Dziś bez pana Wojtka, który leczy się i zbiera siły. Zdrowia życzymy wspólnie z panem Marianem. A na początek naszej dzisiejszej rozmowy sygnał, który jest chyba znany wszystkim, którzy pamiętają czasy PRL-u. Pomyślałam sobie, że warto być może powiedzieć o polskiej kronice filmowej, która bezpośrednio po wojnie informowała ludzi o tym, co się dzieje w naszym kraju, zresztą nie tylko w naszym kraju, ale przede wszystkim, bądźmy szczerzy, w naszym kraju. Miało to oczywiście wymiar propagandowy, ale jednocześnie pokazywało odbudowę kraju. I myślę, że to jest taki walor, no narracja, tak jak już powiedziałam, propagandowa, czyli próba przekonania do tego, że będziemy o to żyć w kraju mlekiem i miodem płynącym, gdzie sprawiedliwość jest sprawiedliwość, a prawo znaczy prawo. Czy się daliśmy przekonać? Prawdę mówiąc, wątpię, bo...
No, kroniki były niemalże obowiązkowe. Każdy seans w kinie, bo innego dostępu do filmów nie było. Nie było przecież po wojnie telewizji i to dość długo. To każdy seans filmowy zaczynał się właśnie od 10 czy nawet 15-minutowej kroniki filmowej. Takiej obowiązkowej, no nie chcę powiedzieć zbieraniny, bo to było rzeczywiście taki montaż kilkunastu krótkich reportaży filmowych przedstawiających różne tematy.
Tak, i to wszystko łączone głosem lektora. Różni byli lektorzy, ale chyba najbardziej rozpoznawalną postacią jest pan Andrzej Łapicki, który też czytał przez jakiś czas.
Ja w każdym razie... tego nie pamiętałem, że to Łapicki czytał. Może nie na te rzeczy zwracałem uwagę, jak chodziłem do kina, no, za moich czasów, może już trochę późniejszych, tych studenckich, było takie powiedzenie, czy idziesz dziś do kina, czy na film? A to zależy, czy idę z dziewczyną, czy bez dziewczyny. No, takie były też dziwne jakieś, nie wiem, skojarzenia.
Ale właściwie poniekąd słuszne. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że te polskie kroniki filmowe informowały o tym, co dzieje się w kraju i poza krajem, co było ważne, czy powinno być dla nas ważne. Puszczano te polskie kroniki filmowe przed każdym seansem. No teraz to zastępują reklamy.
Ale... I to bardzo głośne reklamy. Ja muszę wyłączać moje aparaciki słuchowe, jak puszczają reklamy w dużym kinie.
Rozumiem ten ból. Ja nie mam na razie póki co odpukać, czego wyłączać, więc ten dźwięk, ta ściana właściwie dźwięku zawsze mnie trochę zbija z tropu. Ale dlaczego wspomniałam o polskich kronikach filmowych? Dlatego, że materiały z tak zwanych ziem odzyskanych były tam dobrze widziane. Wiele wydarzeń, wiele zjawisk, wiele postaci związanych ze Szczecinem i z regionem tam było pokazywanych. I to stamtąd, dzięki tej polskiej kronice filmowej, to jest nie moja teoria, chyba Arka Bisa z portalu miłośników dawnego Szczecina, sedina.pl. Nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje, że to on właśnie powiedział, że prawdopodobnie Ten mit, który przez lata funkcjonował, że Szczecin leży nad morzem, wziął się z polskich kronik filmowych, gdzie zwłaszcza kiedy mówiono o Dniach Morza albo tej manifestacji Trzymamy Straż nad Odrą, propagandowej takiej manifestacji, o której zresztą w naszych nieuczesanych mówiliśmy, to tam zwykle padały takie słowa, że tu czuć wiatr od morza.
No tak.
No i to potem tysiące Polaków myślało, że w którymś Szczecin leży
filmów,
nad morzem.
O których będziemy troszkę mówić, z filmów, gdzie Szczecin gra jakąś rolę większą czy mniejszą w tle. Jest taka zbitka właśnie zrobiona, w tej chwili nie pamiętam tytułu, gdzie chcąc zaznaczyć, że to na pewno jest w Szczecinie, pokazany jest jakiś falochron i fale morskie uderzające o ten falochron.
Piękne, naprawdę.
W Warszawie podpisany został akt przejęcia przez administrację polską całości portu szczecińskiego. Ze strony radzieckiej akt podpisany został przez ambasadora Lebiediewa, ze strony polskiej przez wiceministra żeglugi Petrusewicza. Olbrzymi port o 17-kilometrowym nadbrzeżu, wyposażony w 17 dźwigów, obiekty kolejowe i wszystkie holowniki portowe wydobyte przez władze radzieckie w okresie od października roku 1945 jest obecnie przekazywany przez delegację radziecką przedstawicielom władz Polski. Realizując hasło aktywizacji regionu szczecińskiego, rząd nas przyznał 100 milionów złotych na odbudowę zniszczonych wojną urządzeń portowych i na uruchomienie zakładów przemysłowych. Szczecin stanie się jednym z najważniejszych na Bałtyku ośrodków gospodarki morskiej, nie tylko dla Polski, ale i dla krajów z nami sprzymierzonych, a przede wszystkim dla Czechosłowacji.
Szczecin był planem filmowym, ale też jeśli chodzi o życie kulturalne związane z filmem, też mamy tutaj wiele do opowiedzenia, bo też jak się pomyśli, ile wtedy było kin? Sporo, naprawdę sporo. Oczywiście to nie jest tak, że wszystkie były pozostałością po niemieckich mieszkańcach tego miasta, ale kilka oczywiście było. Patrz, Pionier słynny, 1907. Ale też sporo w PRL-u kin powstało. Patrz, Kosmos słynny, a w tej chwili tak strasznie potraktowany.
Ja nie wiem, kto wydał taką decyzję. To mi się kojarzy. Podobna decyzja to jest chyba ta sytuacja na Szymanowskiego, gdzie na skrawku ziemi, gdzie rosło kilka drzew, postanowiono stawić, no nie blok, chyba jest żyletkowiec jakiś i podobna sytuacja jest na Wojska Polskiego. Obiekt uznany za zabytek, czy tam tylko mozaika może jest uznana za zabytek, tego już nie pamiętam.
Mozaika, sama mozaika.
Ale szczelnie tą mozaikę zastawiono takim czymś, no nie wiem, funkcjonalność
klocuszkiem.
Tego klocuszkiem. I ten klocuszek, nie wiem, czy on jest w ogóle funkcjonalny dla użytkowników, którzy tam pracują, mieszkają. Nawet się nie przyjrzałem, czy to jest biurowiec, czy dom mieszkalny.
Nie wygląda to specjalnie dobrze. I prawdę mówiąc, to jest takie rozwiązanie, które nie satysfakcjonuje nikogo, bo to, że mozaika nie została zniszczona, zdjęta, zdemontowana.
A niewiele brakowało.
Niewiele brakowało. To może i prawda, ale to, że nie można jej tak naprawdę podziwiać, bo nawet jeśli ktoś wejdzie za ten klocuszek, o którym opowiadaliśmy, to perspektywa jest taka, że nie można ogarnąć całości i nie ma tego efektu.
A poza tym niektórzy mają takie kręgosłupy szyjne jak ja, że za bardzo głowy do góry nie są w stanie zadrzeć.
A pana ulubione kino z tamtych czasów?
W Szczecinie?
Mhm.
Jakoś, nie wiem, utkwiły mi sala, to jest na ulicy 5 Lipca, taki czerwony budynek.
A, Koloseum.
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 Pionier, tak. Choć muszę powiedzieć, że dość późno odkryłem Pioniera. Żadne inne kino nie wbiło mi się tak.
Mocno
nie utkwiło mi w pamięci. Zresztą mój staż, kiedy byłem najaktywniejszym kinomanem, czy uczestnikiem seansów filmowych, to prędzej łódzkie kina, te z okresu studiów i kina w Trójmieście, kiedy ten mój pierwszy okres pracy zawodowej przypadł, to tamte jakoś lepiej pamiętam niż później te kina w Szczecinie, które odwiedzałem.
Jeśli chodzi o moje ulubione, jeśli mogę się podzielić, to moim ulubionym chyba w ogóle był poza Pionierkiem, ale to są takie najdalsze moje wspomnienia, bo tam chodziłam z rodzicami na poranki filmowe. To taka instytucja, w tej chwili chyba tego w ogóle nie ma nigdzie.
Takie coś pamiętam z kina Przyjaźń w Szczecinku. W tej chwili nie wiem, czy to kino się Przyjaźń nazywa. Chyba nie, chyba jakoś inaczej. Może
bo gdzieś w domyśle pewnie była ta Przyjaźń polsko-radziecka, prawda?
Ona była tak dość jakoś zaznaczana, przynajmniej w czasach mojej młodości, bo większość filmów, które oglądałem, zarówno tych najpierw poranki filmowe, a potem już te późniejsze, to jednak to były filmy radzieckie. Tak mi się wydaje, te pamiętam jakoś.
Ale też chciałabym wspomnieć kino Delfin na dawnej ulicy Buczka, Mariana Buczka, a w tej chwili jest to Józefa Piłsudskiego.
Tam, gdzie jest teraz urząd marszałkowski.
Tak,
w tamtym kinie też parę razy byłem.
I bardzo dobrze wspominam tamto kino ze względu na repertuar, klimat, na to, z kim chodziłam, na jakie filmy właśnie. Tam widziałam po raz pierwszy Her, tam widziałam po raz pierwszy Czas Apokalipsy, tam widziałam wiele fantastycznych filmów. O, tam widziałam na przykład jeden z moich ukochanych filmów, Cały ten zgiełk, film muzyczny o umieraniu. Taka ciekawa historia. Nie wiem, czy pan widział.
Nie przypominam sobie.
To koniecznie.
Natomiast jak zaczęła pani wspominać filmy, które tak jakoś utkwiły mi, które mnie dosłownie powaliły, to jednak Beatlesów i Żółtą Łódź Podwodną, ten taki film
rysunkowy,
animowany.
Częściowo.
Niektóre sceny do dzisiaj pamiętam, jak taką scenę, ta łódź podwodna jakoś się przewijała, ale i otoczenie tej łodzi i ryba płynąca żabką.
Genialne. Tam również, i to bym chciała wspomnieć, instytucję konfrontacji. To był taki przegląd nowości filmowych, co było szczególnie pożądane dla kinomanów, którzy nawet czasami nie wiedzieli, jakie filmy są kręcone na świecie, dlatego że te filmy do nas trafiały po wielu, wielu latach. To czasami było nie tylko mierzone w cyfrach, ale czasami nawet w liczbach, czyli powyżej 10 lat trafiały niektóre filmy do nas, do kin.
Repertuar w tym czasie, w latach 70., w latach 80. był kształtowany właściwie w kinach przez dwa czynniki.
Wylicza Jerzy Koralewski, animator kultury, wielki wielbiciel i popularyzator kina.
Cenzurę, która powodowała, że wiele pozycji nie dotarło na polskie ekrany. No i drugie, możliwości finansowe. To wszystko powodowało, że na ekranach były oczywiście polskie filmy, było mnóstwo filmów radzieckich, filmów z różnych krajów socjalistycznych, a filmów z krajów kapitalistycznych było mniej więcej przeciętnie po 24 rocznie, dwie premiery miesięcznie. No, w różny sposób dobierane i trzeba przyznać, że przy tej całej nędzy repertuaru starano się na szczęście dobierać te filmy tak, aby była to jakaś reprezentacja, oczywiście w miarę tych możliwości finansowych, no i możliwości cenzuralnych. Premiery w tej chwili mamy praktycznie na równi, no, w przypadku kina amerykańskiego, bo w przypadku kina europejskiego jest różnie, ale to nie są jakieś wielkie poślizgi, wszystko można obejrzeć. Wtedy bywało tak, że jeżeli było tych na przykład tych 20 kilka premier rocznie, były jeszcze konfrontacje, czyli taka największa impreza filmowa, podczas której pokazywano to wszystko, co będzie w najbliższym czasie na ekranach. I konfrontacje, które początkowo były pokazywaniem filmów, które nie wchodziły do repertuaru, stały się później takimi przedpremierami. Często oglądało się na konfrontacjach film, który premierę miał dopiero na przykład po 7 miesiącach, a więc cały taki przegląd rocznego repertuaru. To wszystko było bardzo ubogie, bardzo opóźnione.
W związku z tym te karnety były szczególnie pożądane. Kupowało się je odpowiednio wcześniej. Często były to seanse, w których nie było nawet napisów, tylko ścieżkę dialogową czytał lektor. Często też te a nawet chyba zawsze jednak, powiedziałabym, nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje, że zawsze były poprzedzane wprowadzeniem.
Nie było żadnej informacji. Małe zresztą były informacje w gazetach. Doland pronumerował wszystkie gazety filmowe i kulturalne.
Wyjaśnia Anna Paszkiewicz, wdowa po Dolandzie Paszkiewiczu, jednym z najbardziej znanych szczecińskich filmoznawców, prowadzącym przez lata dyskusyjny klub filmowy Kontrasty.
Zresztą te gazety w domu były rocznikami ułożone na wielkim podeście na podłodze i wyrastały potem już do wysokości metra, półtora metra, bo były tam wiadomości, które były bardzo potrzebne, których nigdzie więcej nie można było znaleźć.
Te filmy, które docierały z dużym trudem, te najnowsze do Polski, to najłatwiejszy jednak do nich dostęp był przez dyskusyjne kluby filmowe.
Tak.
I tą instytucję tu w Szczecinie zainicjowano w 1956 roku. No oczywiście była to po części inicjatywa studencka, ale nie tylko. Wśród założycieli byli ludzie z bardzo różnych kręgów. Pan profesor Zbyszko Mikołajski, był pan Aleksander Rothstein, architekt z zawodu, a więc nie filmowiec na pewno, choć kino bardzo lubiący. Taki działacz studencki w tamtych czasach, pan Janusz Indulski, ale ja już poznałem go jako wtedy jeszcze docenta, potem już był profesorem w Akademii Medycznej w Łodzi, cywilnej, ale tam był nawet przez pewien czas prorektorem, potem był dyrektorem Instytutu Medycyny Pracy, ale w każdym razie zaczynał tu w Szczecinie jako założyciel DKF-u. Pan Kazimierz Błachi, jeżeli mówimy o dziennikarzach, pan mecenas Łyczywek.
Roman.
Pan Roman też był wśród tych pierwszych założycieli. Dwa nazwiska, jeżeli już mówimy o propagatorach kina. Pierwszym prezesem chyba tego DKF-u został pan Zenon Zaniewicki, prawnik z zawodu, a potem przez wiele, wiele lat pan Doland Paszkiewicz.
Tu Doland i Kontrasty. Proszę wybrać 0604 188 177, zostawić wiadomość lub faks.
On od samego początku był członkiem tego DKF-u, który mieścił się przez pierwszych 5 lat w Szczecinie na Wawrzyniaka w klubie oficerskim. Tak trochę gościnnie. Dopiero później przeszedł do klubu Kontrasty. I
czyli tam po sąsiedzku.
Oni nawet wydawali takie pisemko. To się nazywało Biuletyn Klubu Filmowego Inteligencji i Studentów. Nawet podobno dowcipy krążyły. A, to studenci trzeba oddzielnie, bo oni nie są inteligencją?
Nie, bo oni dopiero aplikują do bycia. Możliwe, że to w ten sposób ktoś pomyślał. Zanim jeszcze o tych DKF-ach, o panu Dolandzie, bo myślę, że tutaj się otwiera całe morze różnych faktów.
Szczecin leży nad morzem.
No oczywiście, całe morze, bo leżymy nad morzem. To chciałabym wspomnieć też taką instytucję, KONIK. KONIK, czyli ktoś, kto wykupywał bilety, które były jednak towarem deficytowym. Trudno było dostać się do kina, trzeba było na te takie bardziej kasowe, powiedzielibyśmy dzisiaj, filmy stać w kolejkach, więc oni kupowali te bilety, mówię o tych konikach wcześniej, i sprzedawali, krótko mówiąc, z zyskiem. I to wyglądało w ten sposób, że jak człowiek się ustawiał w takiej kolejce, powiedzmy, przed kinem Kosmos, a tam było gdzie stać, bo nie
plac
było tego...
Był duży, nie było klocka.
Nie było klocka. Ta kolejka tak zakręcała, nie było tam żadnych bramek czy czegoś takiego, ale tak po prostu wiła się jak taki wąż.
Mieliśmy
albo...
wprawę w organizowaniu kolejek.
Tak jest. Otóż to. No i tam chodzili między ludźmi.
Głównie do tych, co na samym końcu byli.
Tak.
Bo oni byli najbardziej podatni na
to. I to byli zawsze mężczyźni. Ja nie zetknęłam się
nie
z kobietą, która by...
Pamiętam koników nawet w małym Szczecinku już od czasów no, takiej licealnej młodości, że czasami zdarzało się, że były propozycje, ale nie stać mnie było na bilet od konika, bo on kosztował co najmniej dwa, jak nie trzy razy tyle. Choć czasem, jak już seans się zaczął, a nie sprzedali tych biletów wszystkich, to można było po normalnej cenie, tylko że traciło się kronikę najczęściej, o której mówiliśmy, polską kronikę filmową.
Wracając do dyskusyjnych klubów filmowych, to nie był szczeciński wynalazek, ale niewątpliwie w Szczecinie cieszył się wielkim powodzeniem i zaowocował też różnego rodzaju imprezami. Ale przede wszystkim chyba to jest istotne, że oglądało się filmy, ale potem właśnie rozmawiało się, ludzie się spierali, czy to było dobre kino, czy niedobre kino. Czasami te rozmowy, z tego co mówili mi uczestnicy tych spotkań dyskusyjnego klubu filmowego, czasami to nie dotyczyło w ogóle kina, tylko te dyskusje dotyczyły problemu, który był poruszony w filmie. Także myślę, że to było fantastyczne miejsce spotkań i też takiego rozwoju intelektualnego.
Po seansie w Kontrastach zwykle schodziło się z tej sali, która była na górze, na piętrze, na dół do klubu.
Raz jeszcze Jerzy Koralewski.
No i tam już zupełnie takiej swobodnej atmosferze, często gdzieś do późnych godzin wieczornych czy nocnych. Po tym filmie się rozmawiało, nie zawsze tylko o filmie, ale zawsze była dyskusja o filmie, o twórcach. Coś, czego dzisiaj, nawet jeżeli istnieją takie właśnie pseudo DKF-y, bo takich już prawdziwych nie ma, to dzisiaj już nie występuje.
Chciałam mu przypomnieć akcję z filmem Na ty, która była prowadzona w kinie Delfin.
Cecylia Judek, kojarzona głównie i słusznie z Księżnicą Pomorską, ale przecież także wielbicielka kina, członkini szczecińskiego DKF-u i Stowarzyszenia Ińskie Lato Filmowe.
Za tę akcję z filmem Na ty, to było upowszechnianie wartościowych filmów wraz z omówieniami przed filmami, wśród młodzieży, szczególnie młodzieży Szczecina. Za tę akcję Dolant i bodajże właśnie obecna tutaj Kinga Przybylska-Szarif otrzymali Nagrodę Wojewódzką, ponieważ była to bardzo ważna część.
Jurek też.
I Jurek Koralewski również, a więc ta trójka. I to była ważna część upowszechniania wiedzy filmowej.
A na czym to polegało? Zapraszało się młodzież?
Młodzież bardzo różną. I to ze szkół, z zakładów pracy.
Kinga Przybylska-Szarif.
Tutaj chciałam tylko jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Dzisiaj aktorzy, tak zwani celebryci, znani są przede wszystkim z tego, w jakim klubie byli, z kim w tej chwili są, ewentualnie z kim mają dziecko, albo dlaczego nie mają tego dziecka. Natomiast wtedy ci aktorzy, którzy byli interesujący, ci reżyserzy, byli zapraszani po to, żeby powiedzieli o swojej drodze artystycznej, o tym, w jaki sposób tworzyli postać graną w filmie.
Było tak nawet na wojskowej uczelni, na jakiej byłem. W 1964 roku zapisałem się do istniejącego tam już wcześniej DKF-u jako student pierwszego roku i zdarzało mi się pójść nieprzygotowanym na zajęcia, bo dyskusja po filmie przeciągała się do późnych godzin.
DKF jest w pewnym sensie odpowiedzialny za kolejne wydarzenia, o których można by było powiedzieć, dlatego że to jest grono tych samych ludzi, którzy z czasem postanowili to przenieść na łono natury i powołali do życia chociażby Ińskie Lato Filmowe.
Bardzo lubiliśmy być razem, spotykać się, rozmawiać.
Przyzwyczailiśmy się do siebie, dlatego że przez kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt lat razem robiliśmy tą imprezę. Najfajniej było w latach 70. i 80. Nie tylko dlatego, że byliśmy wtedy sami bardzo młodzi, ale wtedy film chyba miał też inne znaczenie niż dzisiaj. wiele filmów, które pokazywaliśmy w Ińsku, było niemożliwych do zobaczenia gdzie indziej. I właśnie dzięki staraniom i znajomościom Dolanda z ludźmi z Filmoteki Polskiej, z różnego rodzaju ambasad, ambasady węgierskiej, amerykańskiej, udawało się pokazywać filmy i ściągać ludzi bardzo ciekawych, którzy pomagali nam zobaczyć filmy, zrozumieć je, pokochać i to było po prostu piękne.
W czasie następnej rozmowy bardziej niż dzisiaj nawiążmy do jeszcze poprzedniego tematu, imaginarium szczecińskiego, o którym dopiero co skończyliśmy mówić, że jakiś tam spory udział w tym imaginarium szczecińskim, w tworzeniu tego wizerunku miasta, no i w ogóle całego środowiska, brały udział filmy ze Szczecinem w tle, które, muszę powiedzieć, że żeby poszukać materiałów, w jakich filmach Szczecin wystąpił w roli głównej, bo wydawało mi się, że kilka, może kilkanaście ich jest, pomogła mi bardzo książka, której autorem jest pan Dariusz Staniewski. Trochę tutaj nakręcili. Taki fajny tytuł, chwytliwy. To było wydane w ubiegłym roku bodajże. Nie bodajże, na pewno w ubiegłym roku. I tam się udało autorowi doliczyć 68 filmów, w których, nie, Szczecin mniej, czyli dobrze pamiętałem, że to nie będzie aż tak strasznie wiele, ale on brał szerzej temat pod uwagę, również województwo zachodniopomorskie, a więc te wszystkie miejscowości, czy nadmorskie, czy niekoniecznie nadmorskie, bo i Drawsko, i Szczecinek.
I Międzyzdroje.
Międzyzdroje, Mieszkowice, Świnoujście, no tam przewija się tych miejsc, Koszalin, tych miejscowości bardzo, bardzo wiele. Ja tak spodziewałem się, że może winę ponoszą scenarzyści i reżyserzy filmowi, którzy jako tematykę wybrali sobie jakiś gangsterski temat do sfilmowania, gdzie akcję lokujemy? Szczecin. Nie, nie jest tego tak dużo. Na tych 68 filmów, to tych, które tocząc się w Szczecinie i są takie, no powiedzmy, kryminalne tematy poruszają, to jest ich tylko 7. I może właśnie od tych filmów i od tworzenia tego imaginarium pomówimy przy następnym spotkaniu, bo imaginarium to ulubiony temat pana Wojciecha.
Są też filmy, które były kręcone w Szczecinie przez Szczecinian. I teraz jak my opowiadamy o sobie reszcie Polski, więc to też myślę, że jest istotne. Także ciąg dalszy nastąpi jak w dobrym serialu.
Tak jest.
Rozmowy nieuczesane. W Radiu Szczecin w każdą niedzielę.